Studencka popołudniówka.
Cześć, w studenckiej popołudniówce wita się z Wami Marta Grabowska. Tematem dzisiejszej audycji będzie sympozjum nowych mediów, które odbędzie się już jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Moimi gośćmi są Maria Gądek, studentka 5 roku dziennikarstwa oraz Dominik Wójcik, 3 rok kulturoznawstwa. Witam Was serdecznie.
Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, cześć.
Zanim jednak zaczniemy rozmowę, zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania krótkiej informacji o tym, jak w ogóle narodził się pomysł organizowania takiego sympozjum. Dlatego zapraszam do wysłuchania.
Ekspert w studenckiej popołudniówce.
Szczęść Boże, nazywam się Maciej Piech, jestem absolwentem dziennikarstwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jestem także jednym z pierwszych organizatorów sympozjum nowych mediów. Bardzo chcieliśmy, żeby w naszej uczelni, oprócz konferencji, które odbywają się co roku, cyklicznych, bardzo ważnych konferencji, na których występują znani, cenieni profesorowie, doktorowie, chcieliśmy, żeby była możliwość tego, żebyśmy my, studenci, podzielili się naszym dorobkiem naukowym, bo piszemy licencjaty, piszemy magisterki, tworzymy wiele prac naukowych na przestrzeni studiów. Chcieliśmy po prostu podzielić się tym i porozmawiać. Jesteśmy w uczelni, która jest związana z mediami bardzo ściśle i temat nowych mediów dotyczy nas, młodych ludzi, młodych dziennikarzy, bardzo ściśle. To jest nasza działka, my na co dzień korzystamy ze smartfonów, internet nie jest nam obcy, jego zagrożenia, a także to, co może nam dać dobrego. Chcieliśmy o tym rozmawiać, także jesteśmy pokoleniem, które widzi wzrost tego internetu. Kiedy byliśmy młodzi, to on właśnie powstawał, najnowsze telefony, które są teraz, kiedy my byliśmy młodzi, dopiero zaczynały wchodzić pierwsze modele tych telefonów, te firmy się rozwijają i zagrożenia, o których dzisiaj chcemy mówić, związane z nowymi mediami, kiedyś, kiedy my byliśmy dziećmi, one jeszcze nie istniały, albo istniały w zalążku i dopiero teraz się rozwijają. Chcieliśmy dać także przestrzeń do dyskusji, bo spotykamy się często z opinią, że nasza uczelnia jest uczelnią zamkniętą, że studenci są wyobcowani. I to jest nieprawda. My jeździmy na różnego rodzaju spotkania naukowe w Polsce, a także chcemy zaprosić studentów innych uczelni, młodych pracowników naukowych, studentów, licencjuszy, magistrów, doktorów do dyskusji na temat nowych mediów, żebyśmy mogli spokojnie w atmosferze właśnie nauki porozmawiać o tym, co się dzieje na świecie w związku z bardzo szybko rozwijającą się komunikacją, z mediami, internetem i nie tylko.
Dziękujemy bardzo za przybliżenie idei, bo już wiemy, jak to się wszystko zaczęło. Natomiast my wracamy do studia i do naszych gości, których chciałabym zapytać, jakie to sympozjum w tym roku będzie? Jaki jest tytuł tego sympozjum i co oznacza on?
W tym roku nasze sympozjum, trzecie sympozjum nowych mediów, będzie przebiegać pod tytułem Szósty kontynent, społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów. I ten pomysł, ta nazwa w ogóle, ten szósty kontynent, wziął się od tego, że, muszę sobie to znaleźć, bo to mówił doktor Osiński, ale doktor właśnie któregoś razu podczas jednej z audycji, podczas jednego z programów telewizji Trwam, doktor Osiński przyrównał jakby internet do tego szóstego kontynentu, tego, który jest cały czas gdzieś tam eksploatowany i też w orędziu na 43. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież napisał, że w pierwszych latach Kościoła apostołowie wraz z uczniami szerzyli dobrą nowinę w świecie grecko-rzymskim. I tak samo porównując nas do tych apostołów, z entuzjazmem zachęca, abyśmy i my głosili tą Ewangelię waszym rówieśnikom. I to zadanie należy właśnie, zadanie ewangelizacji należy do tego cyfrowego kontynentu, którym jest chociażby internet i te wszystkie inne, że tak powiem, dzieła z nim związane.
Dobrze, czyli mamy właśnie ten kolejny kontynent, który stanowi taką platformę, w której się codziennie poruszamy. A powiedzcie, kto właśnie organizuje to sympozjum i do kogo ono jest skierowane?
Więc organizatorem jest przede wszystkim Koło Naukowe Medioznawców, które działa przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. No i oczywiście także sama uczelnia tutaj się też zaangażowała w organizację. Chociażby naszym tutaj opiekunem koła i też osobą, która zajmowała się organizacją tego sympozjum jest dr Monika Szetela, która właśnie chociażby jako ten właśnie, że tak powiem, element naukowy tutaj mogła kontaktować się czy z gośćmi, tymi, którzy będą występować w sesji plenarnej, no i także tutaj przy pomocy naszych studentów, tych, którzy działają w kole naukowym, no właśnie dzięki nam, dzięki naszej wspólnej pracy będziemy mogli po raz trzeci już organizować to sympozjum.
A właśnie jacy goście specjalnie się szykują? Czyich referatów będziemy mogli posłuchać?
Więc pierwszą częścią będzie sesja plenarna. Oczywiście najpierw całe sympozjum zostanie otwarte przez naszego ojca rektora Zdzisława Klawkę. Potem rozpocznie się sesja plenarna i tutaj debata panelowa pod tytułem Nowoczesne prawo autorskie, czyli jakie? I udział w tym panelu wezmą Ryszard Czarnecki, czyli eurodeputowany, znany nam dobrze, a także Paweł Lewandowski, wiceminister kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także pan Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, pan Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej i pan Bogusław Pluta, dyrektor Związku Producentów Audio-Wideo. Także wśród takich gości, którzy wygłoszą swoje prelekcje, będzie także gość z Tajwanu, dr Ying Yulai z Katolickiego Uniwersytetu Fuyen, właśnie z Tajwanu, z Tajpej. I poza tym także wystąpi nasz tutaj doktor z naszej uczelni, dr Grzegorz Osiński, ze swoją prelekcją pod tytułem Co będziemy czytać na szóstym kontynencie? Czy grozi nam epoka postliteracka?
Ponieważ tutaj Maria bardziej z tej strony technicznej i organizatorskiej, to jeszcze ją powitamy, ale o Dominiku nie zapominamy. Więc Marysiu, gdybyś mogła powiedzieć, kto może wziąć udział w takim sympozjum i jakie musi spełniać właśnie kryteria i co musi zrobić, żeby móc zaprezentować swoją pracę, jak to właśnie od tej strony technicznej wyglądało?
Oczywiście nasze sympozjum jest skierowane głównie do młodych naukowców, do studentów, doktorantów. Często są to ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę naukową, dlatego też nie trzeba się zrażać tym, że nie jesteśmy na doktoracie i że nie możemy wziąć udziału w takim sympozjum, bo właśnie poprzez takie sympozja zaczynamy naszą chociażby karierę naukową. Wielu ludzi w ten sposób właśnie gdzieś tam wyszukując jakichś takich spotkań, w których mogliby się podzielić swoimi badaniami, swoją wiedzą, w ten właśnie sposób rozpoczynają swoją karierę naukową. Więc dostaliśmy w tym roku bardzo dużo zgłoszeń, będzie ponad bodajże 30 osób, które przyjadą do Torunia z całej Polski, bo nie tylko będą to studenci z Torunia, ale także z większych uniwersytetów, czy z Warszawy, z Bydgoszczy, z Poznania. Także no, jakby tutaj ten zakres, no, można powiedzieć, że studenci przyjeżdżają z całej Polski. I także nasze obrady, te późniejsze po tej sesji plenarnej, będą odbywać się w czterech panelach. I właśnie według tytułów, według tematyki tych panelów, w ten sposób właśnie zostały posegregowane te wystąpienia, więc będą panele o następujących nazwach: cyfrowa edukacja, czyli tutaj związane tematy związane bezpośrednio z edukacją, cyfrowy kontynent, cyfrowe podwórka, czyli to tutaj coś bliżej nas, coś na naszym podwórku, i także cyfrowy smog, czyli tutaj o zagrożeniach, między innymi na przykład jeden z referatów na temat fake newsów w nowych mediach.
Powiedzcie, jak myślicie, czy jest faktycznie potrzeba wśród młodych rozmawiania o właśnie na takie tematy, na tematy związane z nowymi mediami? Czy są potrzebne tego typu konferencje?
No ja myślę, że tak, bo przecież my jako młodzi żyjemy w tym świecie, jesteśmy po prostu zanurzeni w tym świecie wirtualnym. Otacza nas, codziennie z niego korzystamy, to jest nasz taki chleb powszedni i wiemy, że zagrożeń nie brakuje, jak słyszymy, wiemy z internetu, z telewizji, różne są zagrożenia, chodzi o dane człowieka, o jakieś informacje, które podajemy, to wszystko jest bardzo istotne, czym się dzielimy, co tam wypływa do internetu, bo nie wiemy, kto jest po drugiej stronie i kto może to jakoś wykorzystać. No i są, wiadomo, także niezliczone plusy internetu i te, myślę, panele, te prelegencje, ci ludzie, którzy nam o tym opowiadają, przybliżają nam różne nowe technologie, o których nawet my czasem nie mamy pojęcia. Jak patrzyłem na listę tych tematów prelegencji, nie rozumiałem niektórych tam tytułów, ponieważ no, technologia tak idzie do przodu, że cały czas pojawia się coś nowego i musimy być czujni, żeby po prostu wiedzieć, co z czym się je teraz w internecie, w najnowszych technologiach.
I też właśnie jak każdy kontynent ma swój język, znaczy może nie tak ogólnie, ale ma wiele języków, tak samo i ten szósty kontynent też ma swój język, dlatego zgadzam się z tobą, Dominiku, że ja też wielu terminów nawet nie rozumiem, tak jak właśnie cyfrowy smog, cyfrowe podwórka, no to są takie sformułowania, które już funkcjonują w tym świecie wirtualnym, a dla nas cały czas są jeszcze obce. To już właśnie, Marysiu, powtarzałaś, że to już jest trzecie sympozjum, które w tym roku będzie organizowane i będzie już jutro. Powiedz, czy widzisz, że właśnie zainteresowanie tą tematyką jest coraz większe, czy raczej spada?
Wydaje mi się, że wraz z rozwojem tych nowych mediów to zainteresowanie jest coraz większe i z roku na rok przybywa nowych tematów, nowych pojęć. Jeszcze kilka lat temu nie istniało takie pojęcie jak fake news, albo po prostu się o nim nie mówiło, nie było ono tak powszechne. A teraz w dzisiejszych czasach no jakby wzrosło zainteresowanie i ten temat się naprawdę bardzo rozwinął. Też trzeba dodać, że prócz takich humanistycznych, że tak powiem, wystąpień podczas naszej konferencji, będą także i ścisłowcy. No, wydaje się, że media to tylko dziennikarstwo, pisanie, radio, telewizja, ale okazuje się, że nie. Więc na przykład będzie także zrobiona jeden z takich tematów, to będzie chociażby analiza porównawcza rozwiązań rynkowych systemów e-learningowych, czyli rozwiązania rynkowe, więc wydaje mi się, że to może nawet podchodzić pod jakąś ekonomię. Mm-hmm. Tematy takie jak hipertekst, jakaś komunikacja w rodzinie, więc czy jakieś systemy komputerowe, to też jest dla nas, dla humanistów jakaś czarna magia, ale ludzie się tym zajmują i to ma związek z mediami, może z jakiejś po prostu drugiej strony, nie tak jak my dziennikarze na to patrzymy, dziennikarze i przyszli dziennikarze, ale no, jest to taki temat interdyscyplinarny, widać, że można go łączyć z wieloma innymi dziedzinami, nie tylko z dziedzinami humanistycznymi.
A jakie są reakcje uczestników, bo poprzednie dwie edycje są za nami. Dominik jest wiernym fanem tego sympozjum, więc był na każdej. Może coś powiedzieć. Ja już sama widzę, że tutaj jak właśnie Marysia zaczęła czytać i tak pokazywać, że nowe media to nie tylko temat dla dziennikarzy, ale właśnie dla ekonomistów, dla informatyków, no to widać, jak to wszystko się zazębia i chyba takie spotkanie jest bardzo ważne, że wszyscy możemy się spotkać w jednym miejscu, wymienić doświadczenia i pokazać, jak odkrywamy te nowe media w swoich zawodach. No a właśnie jak myślisz, Dominiku, jak podchodzisz do tego sympozjum i jakie są właśnie reakcje innych?
No niestety nie da się być na wszystkich prezentacjach, ponieważ one trwają równolegle na różnych panelach. Ale to jest właśnie bardzo duży plus tego, że możemy sobie wybrać, co nas tam bardziej interesuje, w którą tam byśmy bardziej chcieli iść w stronę i krótkie prezentacje, zazwyczaj kolorowe, wszystko dynamiczne, przedstawiają nam temat zwięźle i naprawdę jest to bardzo duży plus i właśnie kiedy tam już po tych 15 minutach czy 10 słuchania jakiejś prezentacji jesteśmy w stanie zrozumieć jakiś temat, no to już daje nam jakąś satysfakcję i myślę, że to jest bardzo korzystne dla studentów. No i to jest to, że panele są rozłożone, uczestnicy mogą sobie wybrać gdzie, co chcą usłyszeć i myślę, że to jest ważne. Taka forma przemawia na pewno do młodych ludzi. No i tak jak już mówiłem wcześniej, no po prostu jesteśmy w tym świecie i powinniśmy jako młodzi ludzie korzystać z jak największej ilości sposobności, żeby się dowiadywać, co się dzieje.
Właśnie bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że te panele trwają równolegle, to będą 4 panele i każdy prelegent ma 15 minut na wygłoszenie swojego referatu. Myślę, że dla osób, które dopiero wkraczają w taką drogę naukową i wybierają się na różnego typu konferencje, to jest idealny start taka konferencja, ponieważ te wykłady są krótkie. My wiemy, że często naszą uwagę jest ciężko skupić nawet na półgodzinnym już wykładzie. Dlatego te takie 15-minutówki, myślę, że rzeczywiście jak powiedziałeś, dadzą jakiś ogląd sytuacji, mogą czymś też zainteresować i zmusić do tego, żeby później sięgnąć do odpowiedniej literatury czy właśnie do internetu i sprawdzić więcej informacji na ten temat. Przypominam, że tematem dzisiejszej studenckiej popołudniówki jest Sympozjum Nowych Mediów, które odbędzie się już jutro w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jest to już trzecie takie sympozjum. A moimi gośćmi w studiu jest Marysia i Dominik. Chciałabym was zapytać takie bardzo ogólne pytanie, ale możecie sobie pozwolić na odrobinę fantazji i subiektywnie na nie odpowiedzieć. Czym dla was jest cyfrowy świat? Czym według was, może tak będzie prościej?
Doszłam ostatnio do takiej refleksji, że ten świat, który nas otacza, zmienia się w taki cyfrowy świat. Gdziekolwiek się nie poruszamy, siedzimy w autobusie, idziemy do sklepu, wszyscy z nosami siedzą w telefonach, więc ten świat realny właśnie dzieli się między tą rzeczywistość, w której jesteśmy, ale też właśnie jakby druga tego część to jest to, co mamy w telefonie, w komputerze, w tablecie. Najważniejsze chyba, żeby ten świat cyfrowy nie zdominował tej naszej realnej, rzeczywistej egzystencji, choć często przypominam sobie słowa mojej mamy, kiedy zawsze gani mnie, że siedzę zbyt dużo w telefonie czy w komputerze. Jednak dla nas młodych jest to przede wszystkim jakiś sposób komunikacji. Nie mówię, że takiej nie z osobami, które mamy na co dzień przy sobie, ale chociażby właśnie załatwianie jakichś takich spraw, wysłanie wiadomości, skrzynka mailowa. No, czy chociażby właśnie prócz tego samego używania internetu, właśnie wyszukiwanie informacji, przygotowywanie jakichś artykułów, tak jak to u nas jest wśród dziennikarzy, politologów, kulturoznawców. Więc prócz tego, że to jest jakieś tam narzędzie, powiedzmy, które może nas uzależnić, to jednak jest to takie narzędzie bardzo przydatne. I chyba najważniejsze, żeby znać umiar i wiedzieć, jak z niego korzystać.
No tak, jak mówi Marysia, te światy, ten rzeczywisty i wirtualny, bardzo się teraz mieszają, no i czasem pewnie dochodzi do takich absurdów, że nie pamiętam, czy komuś mówiliśmy coś twarzą w twarz, czy pisaliśmy mu o tym SMS-a, czy wiadomość na Messengerze. Ale ważne jest chyba to, żeby samemu potrafić się kontrolować i potrafić wyznaczyć sobie ten czas, kiedy korzystamy z internetu, kiedy coś tam robimy, co jest nam potrzebne, a no i wiadomo, czas na rozrywkę, oglądnięcie jakiegoś filmu czy czegokolwiek, no jest potrzebny, jest ważny, żeby się zrelaksować. No ale to jest to, że często te mechanizmy w internecie powodują, że przeskakujemy z jednego filmiku na drugi na YouTubie i czasem ucieka nam parę godzin z życia, kiedy mieliśmy coś zrobić i mieliśmy coś napisać, a przyłapujemy się na tym, że spędziliśmy ostatnie pół godziny na jakichś bzdurnych filmikach. No i tutaj właśnie jest ta kwestia samokontroli. No i też ciekawa, ale ważna rzecz, że powinniśmy też pamiętać o tym, że nasze ciało potrzebuje ruchu i musimy też dbać o swoją postawę. I na przykład ostatnio czytałem o tym, jaki zły wpływ ma na mięśnie szyi i kręgosłupa zginanie cały czas głowy i
ale
patrzenie
w smartfona. Ale są już, Dominiku, kremy. Nawet widziałam kremy, które tuszują zmarszczki właśnie takie, gdzie tworzą się przy schylaniu właśnie głowy w dół do smartfona. To się nawet specjalnie nazywa, nie pamiętam jak, ale wiem, że są takie kremy, które już działają na to, także bez obaw, możesz siedzieć.
Kobieca działka, ja tego nie wiedziałem. Ale tak, no i postawa przy siedzeniu przy komputerze też jest ważna i też, no to są takie mało, nie mało ważne informacje, ale trzeba o tym pamiętać.
Takie podstawy, no, o których dowiadujemy się na, nie wiem, na jakichś tam szkoleniach BHP, gdziekolwiek nie pójdziemy, czy na praktyki właśnie, czy do pracy, to są takie podstawy, które trzeba wiedzieć, żeby w miarę dobrze jeszcze fizycznie funkcjonować.
Nasi rodzice też są wciągnięci w ten świat, ponieważ nowe media to nie tylko właśnie portale społecznościowe, czy telefony, czy tablety, czy komputery, ale właśnie ten cały system cyfryzacji, karty bankomatowe, czy nawet teraz wypełnianie deklaracji PIT-u też można przez internet i wiadomo, że to też się wiąże właśnie z tymi nowoczesnymi rozwiązaniami i z tego już korzystają nasi rodzice. Także to starsze pokolenie, mimo że nas upomina, to jednak samo gdzieś tam też wchodzi w to, bo ciężko byłoby im bez tego. Właśnie jakie są waszym zdaniem takie wady i zalety bycia w sieci i czy można, jakby czy ta przestrzeń wirtualna jest taką przestrzenią, w której można się bez problemu wyłączyć za pomocą przycisku off w komputerze? Czy jednak to jest coś, co mimo, że my właśnie śpimy, nie wiem, nie korzystamy, gdzieś nas tam trzyma i funkcjonujemy w tym kontynencie? Jak to jest waszym zdaniem?
Jak wszystko, internet ma wiele plusów i ma minusy. Może zacznę od tego, jak mówisz, że właśnie wyłączamy komputer i już jesteśmy odłączeni. No fajnie by było, ale chyba teraz w obecnych czasach jest to prawie niemożliwe. Ludzie specjalnie sobie robią jakieś tam jedno, dwudniowe, całkowite zamknięcie się od internetu i tak dalej, czyli odkładają telefony, kiedy mogą. I właśnie to jest problem, że zazwyczaj czekamy na jakąś informację, że ktoś coś odpisze, ktoś odpowie nam na maila, czekamy na jakieś nowe, już tam przechodzę na takie inne rzeczy, ale czekamy na jakieś nowe odcinki z ulubionego serialu i tak dalej. No cały czas coś się dzieje i internet bez nas dalej żyje i tam się cały czas coś dzieje. No ale właśnie tak jak wcześniej mówiłem, że no, ludzie już sobie robią przerwy takie, bo, ponieważ inaczej się nie da, żeby odłączyć ten komputer na, nie wiem, 3 godziny, wyjść na spacer, ale masz przy sobie telefon i coś tam znowu sprawdzisz, coś cię zawsze, no coś tam cię interesuje, coś tam takiego, wręcz tak denerwuje, że nie wiesz czegoś, a i możesz sobie za chwilę sprawdzić na internecie, więc tak, już dostęp do internetu, który jest wszędobylski, no to jest na pewno takie zagrożenie dla naszej może też troszeczkę wolności.
Podobno 10 minut korzystania właśnie z telefonu, przeglądania takiego bezsensownego, obniża właśnie IQ. Nie wiem, czy o 1%, czy o kilka, ale patrząc na to, ile w ciągu dnia korzystamy właśnie z telefonu i tak przeglądamy czasem bezsensownie dla zabicia czasu, no to może to być przerażające.
Już musimy dzisiaj skończyć korzystać z tego.
Nasza IQ jest na poziomie zero, jeżeli to prawda. Nie, no tak się śmieję teraz, ale faktycznie mimo tego, że wyłączymy ten komputer, to wychodzimy z domu, mamy telefon zawsze przy sobie, więc ten internet, te media cały czas są z nami, cały czas nam towarzyszą. Czy coś się dzieje, jakiś wypadek, cokolwiek, komunikujemy się zaraz przez właśnie jakieś portale, komunikatory, o wszystkim wiemy teraz w tym momencie, więc to jest chyba jakiś plus, właśnie ten taki ogromny dostęp do informacji, dosłownie kilka minut po wydarzeniu, coś może się zdarzyć w Ameryce, a już po kilku minutach my wiemy o tym w Polsce. No ten rozwój mediów jednak się tutaj w tym przekazywaniu informacji, w tej szybkości przekazywania informacji, że to jest tu i teraz i mamy takie wrażenie, jakby to się działo gdzieś obok nas. Ale też poza tym właśnie dostęp do jakichś filmów. Istnieją teraz wielkie platformy, na których można te filmy za bardzo małe pieniądze oglądać, jeżeli porówna się to z tym, ile filmów oglądamy, a ile na przykład płacimy za takie platformy, to są naprawdę nieduże pieniądze i czasem no też myślę, że wielu z nas woli obejrzeć film w domu pod pierzynką na komputerze, niż wybrać się do kina, bo jednak kino jest o wiele droższe. Więc to z tych plusów. No i też komunikacja ze znajomymi gdzieś tam z zagranicy. Ciężko byłoby pisać sobie listy, wysyłać paczki, a jednak no, przez komunikatory czy pocztę, właśnie maile, bardzo szybko te dane możemy wymienić, te informacje i w ogóle po prostu utrzymywać kontakt, więc to taki dla mnie główny plus.
Jeśli chodzi o zagrożenia, to tutaj już też dużo było wcześniej powiedziane, że właśnie typowo dla nas, tak personalnie, że może nam się zniszczyć postawa, wzrok, mogą nam się stworzyć nowe zmarszczki, których nie chcemy. To też są inne zagrożenia, o których nie mamy świadomości, ale w ostatnim czasie byliśmy świadkami, że właśnie z jednego z serwisów społecznościowych wypłynęły dane 87 milionów osób i trafiły do firmy, która wykorzystywała te informacje do analizowania ich osobowości i wpływania na masowe zachowania wyborców. Dlatego to jest taki już, że tak powiem, grubszy problem, ale to jest właśnie też dowód na to, że no nawet jeżeli nie jesteśmy czynni w tym byciu w sieci, to jednak cały czas w niej jesteśmy. Czy myślicie, że wśród Polaków, czy w ogóle ludzi wzrasta świadomość tego, że właśnie jakie są zagrożenia wypływające z korzystania z internetu, czy raczej cały czas jest to jakby w tyle.
Ja myślę, że właśnie taki wypływ danych głośny wielu osobach powinien, no, wielu osobom powinien włączyć czerwoną lampkę, że coś jest nie tak, że jeśli my nie zadbamy o siebie w internecie, nie zadbamy o swoją, no, czy nie anonimowość, ale o swoje dane osobiste, czasem bardzo wrażliwe, to inni mogą wcale o to nie zadbać i to nie jest 100% bezpieczne w internecie, więc musimy sami jakoś to kontrolować. No i tak, pamiętam jeden takie doświadczenie zrobione społeczne, kiedy tam organizacja po prostu miała tylko zdjęcie osoby i dzięki temu zdjęciu znalazła wiele wrażliwych danych na właśnie portalach społecznościowych danych osób i później się spotkała z tymi osobami i zaczęła im wymieniać wszystkie fakty z ich życia po kolei. Wszystko było w internecie, nic nie było zabezpieczone, więc no osoby były bardzo zdziwione i czasem różnie reagowały na to, co się właśnie stało, ponieważ no, nie zdajemy sobie sprawy, co inni mogą o nas wiedzieć. No i później te wszystkie dane są wykorzystywane po to, aby też oferować nam różne oferty. Reklamy są później profilowane, że tak powiem, pod nasze właśnie zainteresowania i tak dalej, więc no, bardzo duży przemysł też na tym korzysta, że my tam swoje dane, swoje informacje o sobie przekazujemy i nie wiemy nawet komu.
Trzeba też pamiętać, że mimo, że wydaje nam się, że jesteśmy jakimiś tam małymi użytkownikami, to nie jesteśmy nigdy w sieci anonimowi. I to, co raz jest wrzucone i to często się powtarza, to co raz wrzucisz w sieć, to już to tam, już tam zostanie. Chociażby takie aplikacje, na których wysyłamy kilkusekundowe zdjęcia, też do pewnego czasu wydawało nam się, że one gdzieś tam sobie znikają. Okazuje się, że one są segregowane i to wyszło chociażby przy udostępnieniu jednej nowej funkcji na jednej z tych aplikacji, gdzie okazało się, że przeglądam zdjęcia, mam zdjęcia gdzieś tam sprzed pół roku, które wydawało mi się, że po prostu no, zniknęły sobie, a one jednak są, więc te wszystkie dane, które wrzucamy w sieć, one cały czas są. No i trzeba uważać, co wrzucamy, co piszemy, mimo tego, że wydaje nam się, że wysyłamy wiadomości prywatne, to one wcale nie są prywatne i często to, o czym piszemy na tych komunikatorach, no właśnie przejawia się chociażby w takich gdzieś tam reklamach, gdzieś tam z boku strony. Okazuje się, że nigdy nie miałam takiego wyszukiwania, ale rozmawiałam na jakiś tam temat właśnie w wiadomościach prywatnych, więc nie wierzyłabym w to, że to są wiadomości prywatne. Jest akurat, powstaje też jakaś tam nowa alternatywa dla tych wielkich takich komercyjnych, tych najbardziej znanych komunikatorów. Powstają takie mniejsze, które gwarantują prywatność. Nie są one jednak popularne i nie są popularyzowane, nikt o nich nie mówi, więc to w jakichś tam mniejszych kręgach może się używa, a szkoda, bo powinno naprawdę, większość z nas powinniśmy używać takich komunikatorów, jeżeli dbamy o swoją prywatność, jeżeli dbamy o poufność naszych danych, tych, które wysyłamy.
Takie nasze profile wiem, że są często wykorzystywane jako CV, że pracodawcy nawet nie czytają tego, co my tam zamieścimy, tylko właśnie od razu przeglądają nasze profile i na tej podstawie jakby rysuje się im nasz obraz, dlatego też warto na to zwrócić uwagę. Jak widzimy, temat nowych mediów jest bardzo szeroki, dlatego wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszamy na jutrzejsze sympozjum. Rozpocznie się ono o godzinie 10. Wtedy na pewno dużo więcej tematów będziecie mogli usłyszeć i już od takich osób, które rzeczywiście zgłębiają dany temat.
Też zapraszamy, będzie przeprowadzona transmisja przez telewizję, naszą telewizję studencką, która działa przy naszej uczelni, telewizja Tilma. Można online obejrzeć tą główną część i najprawdopodobniej będą także nagrania z tych mniejszych, z tych już wystąpień studentów, doktorantów, którzy przyjadą do nas do Torunia.
Tak, także tym bardziej zachęcamy Was dzisiaj, żebyście włączyli komputer i obejrzeli nas. Bardzo dziękuję za rozmowę Tobie, Marysiu i Dominiku.
Dziękuję.
I za przyjęcie zaproszenia. I dziękuję wszystkim słuchaczom i zapraszam już za tydzień, jak zawsze o stałej porze, czyli o 16:30 na kolejną studencką popołudniówkę.